Mówi Paryż RFI, 6 dzień czerwca, minęła godzina 18. Dobry wieczór Państwu. Witają Państwa Anna Bernhardt, Sylwia Lipska, Tarzyna Zawicka, Piotr Kamiński i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika, przeglądu prasy, wiadomości europejskich polecamy Państwa uwadze kronikę internetową, paryski kwadrans jazzu i paryskie pasaże. Mówi Paryż RFI. Zaczynamy od dziennika. Oto najważniejsze wydarzenia w skrócie. Prezydent Autonomii Palestyńskiej zapowiedział referendum w sprawie przyszłości Palestyny. Prezydent Jacques Chirac rozpoczął tournée po stolicach europejskich. We wtorek rozmowy z kanclerzem Niemiec Angelą Merkel. Islamiści zdobyli kontrolę nad Mogadiszu. Somalia prawdopodobnie stanie się kolejnym frontem walki z terroryzmem. Francuska kolej skazana za współudział w deportacji Żydów podczas II wojny światowej. Mówi Paryż RFI. Oto pełne wydanie naszego dziennika. 6 osób zostało rannych w wyniku ostrzału moździerzowego kwatery bezpieczeństwa prewencyjnego w Gazie. To organizacja związana z Fatahem Mahmuda Abbasa. Ostrzał przeprowadzono z dachu pobliskiego budynku. Najprawdopodobniej strzelali członkowie Hamasu. Prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas zapowiedział przeprowadzenie referendum w sprawie przyszłości Palestyny. Termin referendum poda do wiadomości w ciągu najbliższych 48 godzin. Referendum odbędzie się najprawdopodobniej w lipcu. Abbas stwierdził, że głosowanie jest konieczne, ponieważ w poniedziałek wieczorem ostatecznie załamały się negocjacje polityczne pomiędzy nim a rządem palestyńskim kierowanym przez radykalny Hamas. Islamiści z Hamasu nie uznają prawa Izraela do istnienia i żądają, by taką samą linię obrał również prezydent. Po załamaniu się rozmów prezydent Abbas uznał, że jedynym wyjściem jest narodowe referendum w sprawie przyszłości Palestyny i uznania Izraela. Referendum stanowić będzie w praktyce wotum nieufności dla rządzącego 2 miesięcy w autonomii palestyńskiej Hamasu, który przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone uznawany jest za organizację terrorystyczną. Z powodu tego, że Hamas odmawia uznania Izraela, Zachód nałożył na autonomię sankcje ekonomiczne i dotkliwie ograniczył pomoc humanitarną. Izrael zerwał kontakty z autonomią, uważając, że przed wznowieniem jakichkolwiek rozmów Hamas musi uznać istnienie państwa żydowskiego. Prezydent, chcąc zakończyć kryzys polityczny w sprawie uznania Izraela, wyznaczył Hamasowi ultimatum do wtorku do północy. Do tego czasu miało dojść do porozumienia w sprawie dalszych losów kraju. Hamas propozycję jednak odrzucił. Nie chciał się również zgodzić na referendum w sprawie uznania Izraela i przyszłości Palestyny, ani na prowadzenie z Tel Awiwem rozmów pokojowych. Działacze Hamasu zapowiedzieli, że jeśli referendum się odbędzie, to uznają je za nielegalne. Islamiści domagają się, by Palestyna odrodziła się w swych historycznych granicach od Jordanii po Morze Śródziemne, a nie tylko na zachodnim brzegu Jordanu i w Strefie Gazy. Prezydent Mahmud Abbas wolał uniknąć referendów, ale porozumienie chciał osiągnąć podczas negocjacji. Jak widać, najwyraźniej do porozumienia nie doszło. Mówi Paryż RFI. Jacques Chirac rozpoczął swe europejskie tournée po 3 stolicach. W Londynie spotka się z Tonym Blairem, w Rzymie z Romano Prodim. We wtorek przyleciał do Berlina i prowadzi rozmowy z Angelą Merkel, kanclerzem Niemiec. Sylwia Gibbs.
Kanclerz Niemiec Angela Merkel i prezydent Francji Jacques Chirac spotkali się dziś w dawnym Pałacu Książąt Pruskich w Rheinsbergu na terytorium byłej NRD. W tym miejscu o sielankowym uroku, jak podkreślają agencje prasowe, przywódcy Francji i Niemiec poruszyli najbardziej palące problemy planety. Iran, Irak, Bliski Wschód oraz problemy europejskie przed unijnym szczytem, który odbędzie się 15 i 16 czerwca w Brukseli. Podczas konferencji prasowej Angela Merkel wyraziła nadzieję w imieniu i Berlina, i Paryża, że Iran zareaguje pozytywnie na propozycje w sprawie programu nuklearnego i że zrozumie wielkie znaczenie dyplomatycznego rozwiązania konfliktu. Propozycje ustalone przez Francję, Wielką Brytanię, Niemcy, Stany Zjednoczone, Chiny i Rosję przedstawił dziś w Teheranie wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw polityki zagranicznej Javier Solana. Prezydent Chirac przyznał, że jeśli chodzi o traktat konstytucyjny odrzucony w referendum przez Francuzów i Holendrów, przeżywamy obecnie fazę trudności, z której naturalnie wyjdziemy. Pani kanclerz podkreśliła, że trudno przewidzieć wynik fazy refleksji. Niemcy przedstawią propozycję zmian traktatu konstytucyjnego, kiedy obejmą rotacyjną prezydencję nad Unią Europejską w styczniu 2007 roku. Decyzję trzeba będzie podjąć w końcu 2008 roku, przed zakończeniem prezydencji sprawowanej przez Francję, powiedziała pani Merkel. Odpowiadając na pytanie na temat fuzji rynków giełdowych w Paryżu, Brukseli, Lizbonie i Amsterdamie z giełdą nowojorską, Jacques Chirac powiedział, że on wolałby rozwiązanie francusko-niemieckie. Euronext odrzuciła jednak propozycję niemieckiego operatora Deutsche Börse we Frankfurcie.
Mówi Paryż RFI w afgańskiej prowincji Khost na południu kraju, w pobliżu amerykańskiej bazy wojskowej Camp Salerno. Eksplodował samochód naładowany materiałami wybuchowymi i prowadzony przez terrorystę samobójcę. Samochód wbił się w konwój pojazdów wojskowych. W wyniku eksplozji 3 żołnierzy amerykańskich odniosło rany. Na szczęście ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Przypomnijmy, że w niedzielę inny terrorysta samobójca wdarł się wyładowanym dynamitem samochodem pomiędzy pojazdy kanadyjskiego konwoju w Kandaharze. Zginęły 4 osoby cywilne i kilkanaście odniosło rany. Zamachy terrorystyczne mnożą się w Afganistanie od roku 2005. Z najnowszych doniesień agencyjnych wynika, że 2 żołnierzy amerykańskich zginęło w wyniku eksplozji bomby na drodze na wschodzie Afganistanu. Do zamachu przyznali się talibowie. Mówi Paryż RFI, islamiści kontrolują stolicę Somalii, Mogadiszu. Piotr Kamiński.
Nazajutrz po wzięciu stolicy setki somalijskich bojówkarzy islamskich zbliżają się do Dżouharu, o 90 kilometrów na północ od Mogadiszu. Według świadków około 500 zbrojnych przedstawicieli Związku Sądów Szariackich z setką pojazdów zbrojnych w karabiny maszynowe zatrzymało się na południe od miasta, gdzie okopali się wypędzeni ze stolicy lokalni dowódcy wojskowi. Miasto kontroluje watażka Mohamed Dir, dysponujący analogiczną siłą co islamiści. Jego twierdzą jest zaś dawna wojskowa baza kongijska, leżąca o 3 kilometry od miasta, pisze AFP, powołując się na tych samych świadków. Dowódcy wojskowi są gotowi bronić miasta. Agencja sugeruje jednak, że do starcia nie dojdzie od razu. Zjednoczeni w sojuszu na rzecz przywrócenia pokoju i walki z terroryzmem, watażkowie ponieśli w ubiegłym tygodniu serię dotkliwych porażek na drodze łączącej Mogadiszu z Dżouharem. Islamiści odcięli im bowiem główne drogi zaopatrzenia. Sojusz cieszy się finansowym wsparciem Waszyngtonu. Zachodnie służby wywiadowcze podejrzewają bowiem islamistów o ścisłe powiązania z Al-Kaidą. Wiadomo już, że pierwsze bezpośrednie starcie sił amerykańskich z organizacją miało miejsce właśnie tutaj, w czasie katastrofalnej interwencji amerykańskiej w Somalii 13 lat temu. Walki wokół Mogadiszu potrwały 4 miesiące. Przywódca Związku Sądów Szariackich, Sharif Sheikh Ahmed, ogłosił początek nowej wojny, a choć w stolicy doszło już do pierwszych manifestacji przeciwko somalijskim talibom, ich szanse są niestety nie najgorsze. W kraju, który od 15 lat pogrążony jest w wojnie domowej i tęskni za spokojem, bez względu na jego ideologiczny charakter.
Mówi Paryż RFI, 2 żołnierzy tureckich zginęło i 4 kolejnych odniosło rany w pułapce oraz w wyniku eksplozji miny. W miejscowości Semdinli, w południowo-wschodniej części Turcji, w pobliżu granicy z Irakiem, pieszy patrol wpadł w pułapkę i został ostrzelany z broni maszynowej. 2 żołnierzy zostało zabitych i 2 rannych. W miejscowości Pulumur, oddalonej o 650 km na północny zachód od Semdinli, 2 żołnierzy chroniących autobus szkolny zostało rannych w wyniku eksplozji miny odpalanej na odległość. Obu ataków dokonali najprawdopodobniej rebelianci kurdyjscy. Mówi Paryż RFI.
Po raz pierwszy we Francji państwo i przedsiębiorstwo publiczne skazane zostały w związku z deportacją ludności podczas II wojny światowej. Trybunał administracyjny w Toulouse skazał państwo francuskie i francuskie koleje państwowe SNCF na karę grzywny w wysokości 62 tysięcy euro na rzecz rodziny żydowskiej, która w roku 1944 została deportowana ze swego miejsca zamieszkania w Toulouse do podparyskiego obozu tranzytowego w Drancy. Potomek rodziny, eurodeputowany z Grupy Zielonych Alain Lipiec, pozwał obie instancje, państwo i SNCF, za wspólnictwo ze zbrodnią przeciwko ludzkości. Sąd w Tuluzie uzasadnił jednak wyrok tylko szkodami wyrządzonymi ofiarom, które przeżyły wojnę, i orzekł, że administracja państwowa popełniła błąd, a koleje państwowe nigdy nie zaprotestowały przeciwko wykonywaniu tego typu transportu, wystawiając rachunki państwu za przejazd trzecią klasą nawet po wyzwoleniu. Trybunał nie uznał wyjątków przedawnienia, na które powoływały się państwo i SNCF. Eurodeputowany Alain Lipiec uznał, że wyrok stanowi historyczne zwycięstwo. Mógłby on w każdym razie otworzyć serię procesów, tworzy bowiem precedens. Przejazd rodziny Lipców z Tuluzy do Drancy był tylko jednym z transportów trzecią klasą odbywających się na terenie Francji. Obóz Drancy był przystankiem przed dalszą drogą do obozów koncentracyjnych znajdujących się poza jej granicami.
Mówi Paryż RFI. Sąd w Anglii odrzucił kolejny wniosek rosyjskiej prokuratury w sprawie ekstradycji Borysa Bieryzowskiego, rosyjskiego magnata finansowego, który pozostaje w konflikcie z Kremlem. Informacje te podała we wtorek BBC. Sędzia uznał, że skoro Bieryzowski uzyskał w Wielkiej Brytanii azyl polityczny, to rozpatrywanie wniosku o jego ekstradycję byłoby stratą czasu i pieniędzy. 59-letni Bieryzowski, którego majątek szacuje się na 800 milionów funtów sterlingów, otrzymał azyl w Wielkiej Brytanii przed 3 lata. Nie jest to pierwszy wniosek o wydalenie oligarchy odrzucony przez Brytyjczyków. Uzasadnieniem poprzedniego z 2003 roku było domniemane finansowe malwersacje, których rzekomo się dopuścił Bieryzowski na szkodę obwodu Samarskiego jako szef holdingu Logowas. Sąd uznał wówczas, iż jego życiu w razie powrotu do Francji groziłoby niebezpieczeństwo i nie mógłby liczyć na bezstronny proces. Bieryzowski wyszedł z budynku sądu w papierowej masce będącej karykaturą prezydenta Putina. W marcu bieżącego roku rosyjskie władze oskarżyły Bieryzowskiego o dążenie do obalenia rządów Putina. Bieryzowski aktywnie wspiera prodemokratyczne ugrupowania przeciwne Putinowi. Po zwycięstwie różanej rewolucji w Gruzji odwiedził Tbilisi, co stało się powodem zadrażnienia w stosunkach rosyjsko-gruzińskich. Przed angażowaniem się w działalność polityczną w celu obalenia Putina formalnie ostrzegał Bieryzowskiego poprzedni minister spraw zagranicznych Jack Straw. Mówi Paryż RFI. Wulkan Merapi, położony w centrum wyspy Jawy, w strefie, gdzie w końcu maja doszło do tragicznego w skutkach trzęsienia ziemi, ponownie grozi erupcją. Z położonych u stóp wulkanu wsi ewakuowano we wtorek kilkaset osób. Z krateru Merapi, położonego na wysokości 3000 metrów nad poziomem morza, wydobywają się gęste chmury gazu i lawa. W zagrożonej strefie wokół wulkanu wprowadzono nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Wulkan groził już erupcją w połowie maja, ostatecznie jednak nie doszło do poważniejszego wybuchu. Natomiast w tej części wyspy nastąpiło trzęsienie ziemi o sile 6,3 stopnia w otwartej skali Richtera, które spowodowało śmierć niemal 6000 ludzi. Zdaniem sejsmologów to właśnie wstrząsy mogły przyczynić się do zaktywizowania wulkanu, jednego z najgroźniejszych w Indonezji i w całym tzw. pierścieniu ognia wokół Pacyfiku. Mówi Paryż RFI. Europejska agencja zajmująca się lekami ogłosiła we wtorek, że nawet 8-letnie dzieci mogą łykać Prozac, jeśli psychoterapia okaże się mało skuteczna, a psychoterapeuta zapisze ten środek 8-latkom. Prozac dla 8-latków zalecany jest w wypadku, cytuję, depresji umiarkowanych. Mówi Paryż RFI.
Francuska kuchnia poniosła wielką stratę. 1 czerwca zmarł w wieku 88 lat Claude Terrail, właściciel najsłynniejszej restauracji świata, La Tour d'Argent, dosłownie srebrna wieża, znajduje się nad Sekwaną naprzeciwko wyspy Świętego Ludwika. Założono ją w roku 1582. Od tego czasu bardzo się zmieniła. Claude Terrail objął kierownictwo nad rodzinną firmą w roku 1947. Przez ponad 50 lat podejmował prezydentów i monarchów, gwiazdy filmu i rocka, noblistów, których portrety i autografy zdobią ściany parteru, z którego windą wjeżdża się na 6. piętro do restauracji. Z okien rozciąga się wspaniały widok na rzekę i katedrę Notre-Dame. W restauracji Claude'a Terrail'a jadali Ava Gardner, Winston Churchill i Alexander Fleming. Niestety nie wiemy, co jadali, gdyż brak nam informacji na temat menu. Wiadomo tylko, że jedną ze specjalności szefa kuchni była kaczka we krwi, a swą renomę restauracja czerpała z piwniczki z 300 tysiącami omszałych butelek wina.
Mówi Paryż RFI. Zapraszamy na przegląd prasy, Piotr Kamiński.
Od dnia triumfu Hamasu w styczniowych wyborach parlamentarnych władza prezydenta Mahmouda Abbasa wisi na włosku, pisze Pierre Rousselin w Le Figaro. On jednak jest ostatnią nadzieją tych, co wierzą, że Gaza i Cisjordania mogą uniknąć wojny domowej i powrócić na drogę pokoju. Z rzadką dla niej odwagą Abbas postawił wszystko na jedną kartę, by zmusić Hamas do przyjęcia planu przewidującego uznanie Izraela. W braku zgody islamistów projekt zostanie przedłożony pod referendum i jeśli wszystko się rozegra wedle przewidywań, Palestyńczycy powinni go aprobować. To chytre, pokerowe zagranie. Może się zresztą okazać zbyt chytre, gdyż Hamas nie chce grać. Warto tego było jednak spróbować. Niestety Mahmud Abbas jest sam. Jego inicjatywa z 25 maja wzbudziła na scenie międzynarodowej ogłuszającą ciszę. Kiedy Palestyńczycy głosowali jak nie należało, Zachód odciął im środki do życia, pisze Pierre Rousselin w Le Figaro. Gdy teraz ich prezydent próbuje wyjść z kryzysu, wszyscy patrzą na jego wysiłki beznamiętnie, jakby każdemu wystarczyło widowisko powolnego rozpadu autonomii palestyńskiej. Plan Abbasa przygotowany został przez członków Fatah, siedzących w więzieniu, lecz również przez uwięzionych członków Hamasu. Przewiduje on powołanie państwa palestyńskiego w granicach z 1967 roku i zgodę na wszystkie porozumienia podpisane przez OWP. Nie ma w nim jednoznacznego uznania państwa Izrael, gestu uzależnionego od ustalenia jego granic. Jest to jednak znaczny postęp w porównaniu z kartą Hamasu, która wzywa do jego zniszczenia. Ultimatum postawione Hamasowi wygasa, data referendum może zostać ogłoszona w każdej chwili. Wybije wówczas godzina prawdy. Abbas gotów jest na wszystko, gdyż islamiści nie ustępują w niczym, a tylko powszechne głosowanie może przywrócić prezydentowi autorytet i zatrzeć wrażenie, że jest tylko marionetką w rękach Zachodu. Hamas uważa to referendum za nielegalne i potępia instytucjonalny zamach stanu mającego odżyć ze styczniowego zwycięstwa. Starcia zbrojne między dwoma ugrupowaniami mogą się nasilić. Inicjatywa Abbasa to stosunkowo najlepsze z możliwych dzisiaj rozwiązań. Uda się ona tylko, jeśli poprze ją sparaliżowana sukcesem Hamasu dyplomacja międzynarodowa. Skoro proponujemy Bliskiemu Wschodowi model demokratyczny, pozwólmy, by Palestyńczycy sami wypowiedzieli się za negocjacjami. Kiedy to uczynią? Pierre Rousselin w Le Figaro nie ma co do tego wątpliwości. Pisze kiedy, a nie jeśli. Izrael zyska nareszcie partnera, jakiego brakowało mu od lat. Demokracja przemówiła także w Peru, na ostatniej prostej, pozbawiając zwycięstwa kolejnego populistycznego caudilia, cieszącego się poparciem Chaveza i Castro. Jak pisze Antoine de Godemar w Libération, Alan García odzyskał władzę w Peru. Piękne zmartwychwstanie dla kogoś, kto odszedł 16 lat temu, pozostawiając kraj na klęczkach. Socjaldemokratyczny przywódca zapewnia, że się zmienił, choć swój sukces zawdzięcza raczej obawom, jakie w umiarkowanym elektoracie miejskim wzbudziły populistyczne hasła jego adwersarza. Ollanta Humala może zaś przypisać swoją porażkę natarczywemu poparciu Hugo Chaveza, który widział w nim punkt oparcia programu rozszerzania swych wpływów w regionie, gdyż te peruwiańskie wybory wpisać należy w kontekst sytuacji na całym kontynencie, gdzie postępuje polityczne trzęsienie ziemi. Kraj po kraju, lewica, pisze Godma, odzyskuje władzę. Po Wenezueli Chaveza przyszła Brazylia Luli, a potem Bolivia Moralesa i Chile pani Bachelet. Z tego punktu widzenia szkodliwy interwencjonizm Chaveza wskazuje nade wszystko na wojnę wpływów w łoniowej lewicy między stronnikami umiarkowanej socjaldemokracji i agresywnego, nacjonalistycznego antyimperializmu. Z jednej strony Bachelet, Lula i zapewne nowy prezydent Peru, z drugiej Chavez i Morales, którzy mogą liczyć na interesowne poparcie Castro. García zaś tym lepiej się obroni przeciwko zakusom Chaveza, im większą determinacją walczyć będzie z pierwszą plagą swego kraju, nędzą. Łatwo mu nie będzie, kończy Antoine de Godemar w Libération. Europie też nie będzie łatwo. Le Monde załamuje ręce w swoim komentarzu redakcyjnym, stwierdzając, że wszystkie objawy wskazują na jedno. Europa jest w stanie awarii. Kryzys instytucjonalny zostanie poruszony na francusko-niemieckim szczycie w Rheinsbergu. Wiadomo jednak, że przed francuskimi wyborami prezydenckimi w przyszłym roku nic się nie ruszy. Tymczasem Unia odkłada na później kwestię przyjęcia Bułgarii i Rumunii, a kiedy wysyła do Teheranu Javiera Solanę, by przywieźć Iran do rozumu, jej głos jest niesłyszalny. Europa drepce w miejscu, ciągnie Le Monde. Nie jest w stanie skoordynować swojej polityki imigracyjnej, choć wiele krajów zaostrza ją u siebie indywidualnie. 1 stycznia 2005 Jean-Claude Juncker mianowany został prezesem Eurogrupy, europejskiej awangardy gospodarczej grupującej wszystkich ministrów finansów strefy euro. Ale marzenie o poprawie koordynacji gospodarczej także zostało mrzonką, stłamszone egoizmem i protekcjonizmem. Francja jest stale o to oskarżana, szczególnie odkąd wymachiwać poczęła ideą patriotyzmu gospodarczego. Jacques Chirac szuka rozpaczliwie jakiejś inicjatywy, by zatrzeć katastrofalne wrażenie schyłku swej prezydentury. Angela Merkel chce zaś odcisnąć swe znamia na niemieckiej prezydencji, która zaczyna się 1 stycznia. Jest jednak mało prawdopodobne, by szczyt europejski 15 czerwca wyszedł poza pobożne życzenia. To skutek francuskich wyborów prezydenckich. Europa jednak sama przez się nie jest w stanie obudzić się z letargu, pisze Le Monde. Na wolnej trybunie dziennika znajdziemy natomiast ciekawy artykuł Davida Brooksa, komentatora New York Timesa, który ogłasza agonię amerykańskiego multikulturalizmu, czyli termin ten w tekście nie pada, słynnej politycznej słuszności. Brooks przypomina, że gdy w roku 1994 Richard Bernstein napisał książkę o dyktaturze cnoty, gdzie opisywał uniwersytecką policję ideologiczną, skreślanie martwych białych samców z programu nauczania oraz kariery zrujnowane stalinowskimi procesami o rasizm, seksizm i etnocentryzm, spotkał go słuszny odpór ze strony sił postępu. Brooks cytuje tu charakterystyczny artykuł historyka Martina Dobermana w lewicowym piśmie The Nation, po czym stwierdza, że ta logoreja brzmi dzisiaj jak relikwia z zamierzchłej przeszłości. Multikulturalizm więdnie w oczach. Organizacje etnocentryczne i feministyczne ośmieszają się lub kompromitują. Przeszła fala patriotyzmu po 11 września. Nade wszystko jednak demokraci zorientowali się, że nowy elektorat zbudują sobie nie na trybalnych odruchach mniejszościowej mozaiki, ale na solidarności zbiorowej i na ideałach obywatelskich. Bye bye Jesse Jackson, ciao feministki, hello Harry Truman, kończy David Brooks w Le Monde. Ciekawe tylko, że sławi on wyłącznie myślicieli lewicowych, pomijając milczeniem przytomnych konserwatystów, którzy masowo dzwonili na alarm, zbierając za to kubły pomyj. Bronili Szekspira i Dantego przeciwko Rigobercie Menchu i robili kółko na czole, gdy rozjuszona feministka dosłuchiwała się w 5. symfonii Beethovena ryku gwałciciela. Należy im się chyba za to bodaj słowo przeprosin. Jeszcze czego.
To był przegląd prasy Piotra Kamińskiego, mówi Paryż RFI. Co nowego w Unii Europejskiej? Sylwia Gibbs.
Bułgaria szybko zareagowała na apel komisarza Unii Europejskiej do spraw rozszerzenia Olli Rehna, który wezwał ją do przyspieszenia reform. List od komisarza odebrany został w Sofii w miniony piątek i już w poniedziałek, 5 czerwca, premier Sergiej Staniszew zapowiedział otwarcie archiwów służb bezpieczeństwa działających w okresie komunizmu. Koalicja rządząca postanowiła ujawnić całą prawdę, oznajmił premier Bułgarii podczas poniedziałkowej konferencji prasowej. Zaznaczył jednak, że jawność może zostać ograniczona w przypadkach związanych z obroną narodową, polityką zagraniczną i życiem prywatnym. W 1997 Parlament Bułgarii uchwalił ustawę o lustracji, na podstawie której ujawniono około 150 nazwisk byłych agentów i współpracowników wywiadu, kontrwywiadu i policji. Ustawę jednak uchylono po wejściu Bułgarii do NATO ze względu na tajemnicę wojskową. Premier Staniszew uznał, że należy uchwalić nową ustawę na temat otwarcia tajnych archiwów. Wiele dokumentów zostało skądinąd zniszczonych po upadku komunizmu. W liście do władz bułgarskich unijny komisarz do spraw rozszerzenia wymienił 5 dziedzin, w których konieczne są postępy, aby Bułgaria mogła wejść do Unii w przewidzianym terminie 1 stycznia 2007 roku. Obok walki z przestępczością i korupcją są to rynek wewnętrzny, rolnictwo, praworządność. Komisja Europejska interesuje się także losem przestarzałej elektrowni atomowej w Kozłoduju, której reaktory pochodzące z byłego ZSRR winny zostać jej zdaniem wyłączone oraz zdemontowane. Jest to także warunek, od którego zależy wejście Bułgarii do Unii Europejskiej. Bułgarski minister spraw ekonomicznych i energetycznych Rumen Owczarow zapowiedział plan, według którego 2 reaktory zostaną zdemontowane, a 2 dalsze wyłączone w grudniu 2006 roku. Dyrektor elektrowni atomowej w Kozłoduju, Iwan Iwanow, został dziś zwolniony. Miał on, według dziennika Trud, sprzeciwiać się unijnemu żądaniu zdemontowania 2 reaktorów. Minister Owczarow, nie wymieniając go z nazwiska, wspomniał o tych, co sieją wątpliwości w Brukseli na temat elektrowni w Kozłoduju. Bułgaria przedstawić ma jeszcze dzisiaj w Brukseli plan walki z korupcją, podobny do tego, który wszedł w życie w Rumunii. Przebywający z wizytą w Bukareszcie marszałek polskiego Senatu Bogdan Borusewicz przypomniał, że polski parlament już w marcu 2006 wyraził zgodę na wejście Rumunii i Bułgarii do Unii Europejskiej. Komisja Europejska ma ponownie ocenić stan przygotowania obu krajów na jesieni 2006 roku. Koszt rozszerzenia Unii wynosi 65 euro rocznie na głowę mieszkańca krajów starej piętnastki. Taki wynik uzyskał drogą dość skomplikowanych obliczeń profesor finansów publicznych Nicolas Jean-Bréon. Szczegóły znajdą Państwo na stronie internetowej finance-europe.com. Na czym polega współpraca polsko-francusko-europejska? Mówi profesor Jerzy Kielaszek, dyrektor stacji Polskiej Akademii Nauk w Paryżu. Rozmowę przeprowadziła Anna Rzeczycka.
W tej chwili bardzo wiele programów naukowych, które wystartowały jako programy współpracy bilateralnej, są rozszerzane na współpracę multilateralną. To dotyczyć to może na przykład kraju trzeciego, jak jeden z programów w tej chwili Polska, Francja, Niemcy, to znaczy uniwersytety polskie, francuskie, niemieckie, jak niektóre programy w ramach programów Unii Europejskiej, na przykład w ramach tak zwanego COST-u, czy dosyć dobrze znanej EUREPI. To są programy, gdzie jest bardzo wielu partnerów z wielu krajów i są to ilość tych programów zwiększa się. Stoimy przed rokiem 2007, kiedy to będzie nowy, tak zwany 7 program ramowy Unii Europejskiej, gdzie ta współpraca, mam nadzieję, właściwie jestem pewien, będzie coraz szersza. Ja mogę powiedzieć taką generalną uwagę dotyczącą współpracy naukowej, mianowicie, że niezależnie od różnych tak zawirowań, zafalowań w stosunkach politycznych na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, współpraca naukowa nie tylko między Polską a Francją, ale generalnie współpraca naukowa rozwijała się właściwie cały czas. A w tej chwili mamy nowe szanse, które po prostu musimy wykorzystać.
Czy są jakieś dziedziny, które właśnie Francja i Polska preferują?
Z powodów, których w tej chwili trudno jest właściwie, które trudno jest analizować, współpraca naukowa między Polską a Francją właściwie rozwija się przede wszystkim w dziedzinach nauk ścisłych. Nie można powiedzieć, że w dziedzinach nauk humanistycznych jej nie było. Jest nawet, można powiedzieć, intensywnie, jak spojrzymy na ilość kontaktów, ale nie jest to, czego byśmy oczekiwali. I to jest jedno z tych zadań, które w jakiś tam sposób powinniśmy sobie w tej chwili postawić, dynamizując współpracę polsko-francuską. Mówiąc polsko-francuską, zawsze mam na myśli, że to szerszy kontekst. Natomiast w zakresie nauk ścisłych, w zakresie nauk technicznych mogę powiedzieć, że ta współpraca się rozwija dynamicznie.
Z profesorem Jerzym Kielaszkiem, dyrektorem stacji Polskiej Akademii Nauk w Paryżu, rozmawiała Anna Rzeczycka.
Mówi Paryż RFI, opowiem teraz Państwu o zimnych i o ciepłych napojach w ciągu wieków. Było zimno, maj straszny, więc nikt o tym nie myślał. Zrobiło się ciepło, więc czas się zastanowić. W pasażu więc zastanawiam się, czy ciepłe napoje lepsze, czy zimne. Claudius Galen twierdził, że zimne napoje źle robią, co prawda na piersi, wywołują kaszel, krwotoki i katary, ale za to leczą cholerę, gorączki oraz zaparcia. Izak, lekarz Fatymidów, uważał, że zimne napoje wywołują spazmy, paraliż, ból zębów i niepotrzebne szały uniesień. Za to Ali ibn Abbas al-Maduzi, lekarz książąt perskich, spisał w IV stuleciu apologię zimnego picia, które zbawiennie wpływa na wszelkie słabości i spędza gorączkę. Wielu uczonych medyków, od Hipokratesa przez Awicennę do Konstantyna Afrykańskiego, zalecało zimne napoje po akucie płciowym. Giovanni Battista Berti napisał zaś w traktacie z roku 1616: picie zimnych napojów naturalną wydaje się koniecznością, która rozkosz przynosi, podobnie jak amoryczne kochanków w jedno się złączenie. Apologia Bertiego wpisuje się w zażartą polemikę wokół lodu, która rozgorzała w Europie w wieku XVI. Xavier de Panol, autor bardzo ciekawej monografii na temat lodu i napojów zimnych, określił ją mianem dysputy per fresco. To wszak był spór o sens i istnienie świata. Pierwszy napój człowieczy, mleko matki, jest raczej ciepłe, więc zdaniem wielu natura już rozstrzygnęła, co dobre, a co złe. Alchemicy twierdzili, że bulion, wszak spożywany jedynie na ciepło, łączy w sobie ducha wody i duszę obecną w mięsie zwierzęcia. Staje się źródłem siły i wzorem syntezy obcych elementów. Lód kieruje w stronę tego, co martwe, nieruchome, wyzbyte polotu. Zimno przywołuje śmierć i pogrąża w ciemnościach. Gorąco wiedzie ku życiu, światłości i prawdzie. Wino to owoc astralnego dialogu słońca z ziemią prowadzonego przez krzew pielęgnowany ręką człowieka. Wino jest likierem ognia, to prawda, ale picie ciepłego falerno równa się zbrodni. W XVI stuleciu przeciwnicy chłodu sądzili, że zimne napoje powodują sterylność, astmę, przepukliny, niestrawność, odbierają rozum i wpływają na poczęcie. Kto pije zimne, płodzi tylko dziewczynki. Obrońców zimnych napojów jednak nie brakowało. Powoływali się oni na księgę przysłów, której mędrcy chwalą chłodną wodę niczym dobrą nowinę. Skąd się wziął lód w domu? Z gór. Zaczęło się w Mezopotamii, ściągali go Persowie. W starożytnej Grecji brak właściwie śladów belfresco. Amfory i dzbany chłodzono raczej powietrzem, a żeglarze zawieszali jeszcze w czasach renesansowych naczynia z winem wysoko u masztów. Dopiero starożytny Rzym opanowało szaleństwo picia z lodem, mimo sprzeciwów Seneki. Heliogabal kazał na patio wiejskiej posiadłości stawiać śniegową górę z brył ściągniętych z wysokich szczytów. Zmyślni Rzymianie opracowali też sposoby chłodzenia falerno tak, by śnieg nie roztapiał się bezpośrednio w pucharze, nie psuł smaku wina i nie zanieczyszczał napoju. Przemysłowy raczej transport lodu rozpoczął się w roku 1799. Najpierw z Nowej Anglii do południowych Stanów był transportowany. Lód w połowie XIX wieku handel lodem rozrósł się już do rozmiarów wszechświatowych. Sprzedawano lód do obu Ameryk, do Europy, a jego statki kompanii żeglu takiej specjalnej, która nazywała się Ice King, żeglowały przez przylądek Dobrej Nadziei do Indii. Tudor, właściciel kompanii, stworzył lodowe imperium, utwierdzone wynalezieniem przez jednego ze swoich współpracowników konnej maszyny do cięcia lodu w bloki. Wszelkie sposoby wytwarzania i konserwacji lodu są ciekawe, na przykład metoda bawarskich górali, która polegała na mrożeniu sztucznych stalaktytów u źródeł, chytrości przewożenia lodowych bloków, sztukę chłodzenia wody lub wina na balkonach, na drzewach, w przeciągu, w piwnicach itd. Smacznego życzę. Mówi Paryż RFI. Zapraszamy na kronikę internetową z cyklu Myszkując w sieci Anny Bernhardt.
Związek zawodowy reprezentujący 35 tysięcy dziennikarzy Wielkiej Brytanii i Irlandii zaapelował ostatnio o bojkot produktów i usług amerykańskiej firmy Yahoo Incorporation, oskarżanej o wspomaganie władz Chin w zwalczaniu dysydentów. Yahoo pomógł chińskim władzom namierzyć i osądzić kilku dziennikarzy i dysydentów, czytamy na stronie internetowej angielskiego związku. W informacji padają nazwiska Shi Tao, 10 lat więzienia, Li Ci, 8 lat, Jiang Liyun, 4 lata. Wszystkie te osoby zostały skazane za krytykę komunistycznego reżimu i prodemokratyczne apele. Związek uważa działania Yahoo za niemożliwe do zaakceptowania, napisała przewodnicząca związku Jemina Keats w wysłanym w piątek liście do wiceprezesa europejskiego oddziału Yahoo Dominika Vidala. W ubiegłym miesiącu prezes firmy Terry Semel tłumaczył, że działając w Chinach Yahoo musi się poddać przepisom chińskiego prawa. Dodał, że firma prosiła amerykański rząd o wywieranie nacisku na Pekin w sprawie wolności słowa. Brytyjskie stowarzyszenie zaapelowało do swoich członków, dziennikarzy, redaktorów, fotografów i fotoedytorów o bojkotowanie Yahoo, dopóki firma nie zmieni swojego nieetycznego i nieodpowiedzialnego postępowania. Nie są to pierwsze zarzuty tego typu. Yahoo nie jest pierwszą firmą, która przedkłada ekonomię nad etykę. Z podobnymi zarzutami spotykały się także inne amerykańskie firmy, które inwestują w Chinach. Google krytykowano za zgodne z wytycznymi Pekinu blokowanie drażliwych informacji, a Microsoft za zamknięcie kontrowersyjnego blogu na życzenie chińskich władz. Polacy stanowią najliczniejszą reprezentację wśród zespołów i uczestników indywidualnych zakwalifikowanych do tegorocznego finału konkursu dla studentów Imagine Cup 2006. Informują przedstawiciele firmy Microsoft organizującej konkurs. Informacje te oczywiście przekazały i polskie media. Imagine Cup to największy międzynarodowy konkurs technologiczny dla studentów. Wśród polskich finalistów znalazło się 6 studentów z Politechniki Poznańskiej, 3 studentów z Uniwersytetu Warszawskiego oraz po jednym z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Wojskowej Akademii Technicznej. Duża liczba reprezentantów Polski na tegorocznych światowych finałach konkursu Imagine Cup świadczy o rosnącym zainteresowaniu polskiej młodzieży technologiami informatycznymi, o jej coraz lepszym przygotowaniu w tym zakresie oraz ogromnej kreatywności i zaangażowaniu, oceniają przedstawiciele Microsoftu. Tegoroczny międzynarodowy finał konkursu odbędzie się w sierpniu w Indiach. W tym roku jest organizowany po raz czwarty, tym razem pod hasłem Technologia, która pozwala ludziom żyć zdrowiej. Kolejny odcinek powstawania coraz większych spółek rządzących wirtualnej przestrzeni. 2 internetowe giganty podpisały umowę o ścisłej współpracy, aby razem przeciwstawić się hegemonii Google'a i Microsoftu. eBay otworzy swoje podwoje dla wyszukiwarki Yahoo, która z kolei promować będzie serwis bezpiecznych płatności internetowych PayPal, należący aktualnie do eBayu. I jeszcze jeden przykład zbliżenia, tym razem między słynnym producentem obuwia sportowego firmą Nike i Applem. Owocem tego jest inteligentny but, elektroniczny gadżet, który podłącza się do iPoda. Pozwala on na mierzenie i analizowanie przebytego dystansu, prędkości oraz spalonych kalorii biegacza, a wyniki wyświetlane są na ekranie iPoda. Sprzedaż tego urządzenia ma się rozpocząć za 2 miesiące, a jego cena wynosić będzie około $30. I jak już mowa o gadżetach, to jeszcze jeden. W czasach, gdy tak zwany postęp technologiczny osiąga niespotykane dotychczas przyspieszenie, nie wszyscy chcą posługiwać się technologią cyfrową, połączeniami bezprzewodowymi i giga czy tetrabitową pamięcią. Dla garstki fanów prawdziwą referencją w odtwarzaniu muzyki pozostała nadal płyta winylowa i wzmacniacze lampowe. Problem jednak w tym, że ich produkcja praktycznie już nie istnieje. Jeśli więc brakuje nam jakiejś płyty do kolekcji, a żaden kolekcjoner nie chce je odsprzedać, nie ma szansy na jej zdobycie, ponieważ kopie cyfrowe oczywiście się nie liczą. Tu przychodzi nam z pomocą witryna gadżet.qj.nt, gdzie znajdujemy pełną instrukcję, jak z pomocą wiaderka silikonu i puszki plastiku zrobić kopię starej płyty winylowej. Procedura ta nie grozi wprawdzie ruiną finansową wynawcom płyt, a witrynie gadget.co.net nie grozi proces o kradzież praw autorskich, ale jednak kopia jest kopią przezornie. Nie będziemy tu więc przytaczać w całości przepisu rodem z rozdziału o naleśnikach z książki kucharskiej.
RFI, Radio Świata.
RFI, la radio du monde.
Paryski kwadrans jazzu. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka.
Dwudziestego 7 maja odbyła się ceremonia wręczenia wiktorii muzycznych. Ceremonia ta odbywa się od 1985 roku w formie trzech emisji telewizyjnych, w których na żywo wręcza się nagrody muzyczne nazwane wiktoriami. W jury zasiadają specjaliści i zawodowcy z branży, to znaczy artyści, wykonawcy, tekściarze, kompozytorzy, dyrygenci, ale i przedstawiciele innych zawodów związanych z show biznesem, producenci, agenci artystów, krytycy muzyczni, radiowcy. Wręczają oni trzy różne wiktorie: muzyczną, muzyki klasycznej i jazzu. Ja dzisiaj oczywiście powiem o tych przyznanych w kategorii jazzu. Zacznijmy od posłuchania laureatki nagrody dla najlepszej wokalistki roku, Elizabeth Kontomanu, w piosence Billie Holiday. They don't explain.
Hush now, don't explain. Just say you'll remain. I'm glad you're back. Don't explain.
Cried to hear folks shout. matter when you're with me, sweet. Hush now, don't explain. You're my joy, you're my pain. My life's yours, love. Don't explain.
Wiktorię dla najlepszego muzyka lub zespołu otrzymał akordeonista Daniel Mill, do którego powrócimy jeszcze na naszej antenie, ale nie dzisiaj. Dzisiaj natomiast posłuchamy sobie francuskiej rewelacji roku, którą jest grupa Le Sacre du Tympan Big Band pod dyrekcją Freda Palema. Rewelacją zagraniczną roku uznana została holenderska saksofonistka Tineke Postma. Urodzona w 1978 roku, w wieku 9 lat zaczęła grać na saksofonie, flecie i pianinie. Bardzo wcześnie zainteresowała się muzyką rozrywkową i jazzem. Uczęszczała do nowojorskiej Manhattan School of Music, po czym otrzymała pierwszą nagrodę jury Amsterdamskiego Konserwatorium. To było w roku 2003. Następnie występowała na licznych festiwalach, a jej pierwsza płyta First Avenue została z entuzjazmem przyjęta przez krytykę. Nagrodę za najlepszą płytę francuską roku otrzymali bracia Belmondo, Lionel i Stéphane za płytę Influence, w nagraniu której wziął również udział saksofonista Youssef Latef. Posłuchajmy pochodzącej z tej właśnie płyty kompozycji Youssefa Latefa Le Jardin.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Radio France Internationale présente. Comment vont les affaires ?
Lekcja 35. La production et les exportations. Robiąc reportaż o przedsiębiorstwie Parajem, Paul Duval, dziennikarz, przeprowadził wywiad z dyrektorem, panią Leblanc. Następnie przyszła kolej na pana Petit Bon. On również zaprosił mnie do towarzyszenia mu przy rozmowie. Paul Duval najpierw zadawał pytania dotyczące gamy produktów Parajem.
Parajem, c'est combien de produits?
Notre gamme de produits est composée de trois produits différents.
Trois produits.
Oui, une gamme de trois produits. Une crème pour le visage, un lait hydratant pour le corps, un gel douche pour les cheveux et le corps.
Gamma, po francusku podobnie, une gamme, składa się z kilku produktów. Często w takiej gamie znajduje się jeden produkt ważniejszy od innych, bardziej znany i mówi się o nim, że jest to le produit principal.
Et quel est votre produit principal?
La crème, c'est notre produit principal.
Ah oui, je connais. Les fameuses crèmes Parajem.
Druga seria pytań dotyczyła produkcji. Pan Petit Bon wyjaśnił, że wytwarzanie produktów Parajem jest w całości zlecane podwykonawcy.
Qui est chargé de la production?
Nous ne produisons pas nous-mêmes. Nous avons recours à un sous-traitant.
Un seul sous-traitant?
Oui, oui, un seul. Il est équipé pour produire toute notre gamme.
Il est en France, ce sous-traitant?
Absolument. Il est installé à 30 minutes de Paris.
Tak, pamiętam, że byłam kiedyś u tego podwykonawcy. Po francusku nazywa się on le sous-traitant. Jest to laboratorium, któremu powierzano produkowanie wyrobów firmy Parajem.
Et que représentent vos coûts de production?
Environ 70% de notre chiffre d'affaires. Vous voyez, c'est une part importante.
En effet. Avez-vous déjà pensé à délocaliser votre production?
Délocaliser? Dans quel pays?
Dans un pays où les coûts de production seraient moins élevés.
Délocaliser la production, to znaczy przenieść produkcję do innego kraju, gdzie jej koszta są niższe. Koszt produkcji to po francusku coût de production. Wysokość kosztów produkcji oceniamy w stosunku do chiffre d'affaires. Na każde 100 franków chiffre d'affaires Parajem przeznacza 70 franków na coût de production.
Et que représentent vos coûts de production?
Environ 70% de notre chiffre d'affaires.
Na zakończenie Paul Duval zadał kilka pytań na temat eksportu, który w przedsiębiorstwie Parajem wynosił 55% całości obrotu.
Vous vendez dans quel pays?
Nous vendons dans le monde entier. Nous réalisons 55% de notre chiffre d'affaires à l'exportation.
Exportation, 55% du chiffre d'affaires.
Nous cherchons à développer nos exportations, mais ce n'est pas facile. Cette année, par exemple, nos ventes ont chuté au Brésil. Nos deux commerciaux...
Excusez-moi.
Société Parajem, bonjour.
Rozmowę przerwał telefon od Filipa Kady, który tego dnia odlatywał do Brazylii i dzwonił z lotniska.
Allô, Stéphane, c'est moi, Philippe.
Tu es encore à l'aéroport?
Oui, encore, mon avion part seulement dans deux heures. Dis-moi, j'ai oublié un dossier important sur mon bureau.
Un dossier?
Un dossier dans une chemise verte. C'est écrit Brésil sur la chemise. Est-ce que Daniel pourrait me l'apporter à l'aéroport?
Maintenant?
Oui, maintenant. Un dossier dans une chemise verte.
Daniel, pourriez-vous aller à l'aéroport? Philippe a oublié de prendre un dossier sur son bureau.
À l'aéroport ? Maintenant ?
Oui, Daniel. Est-ce qu'il vous serait possible d'aller à l'aéroport maintenant ?
Czy zwróciliście uwagę, jak uprzejmym człowiekiem jest pan Petit Bon? Używa trybu warunkowego w zwrotach grzecznościowych, co zresztą jest dość rozpowszechnione we Francji. Est-ce que Daniel pourrait me l'apporter? Pourriez-vous aller à l'aéroport? Est-ce qu'il vous serait possible d'aller à l'aéroport? Koniecznie muszę dobrze opanować tryb warunkowy i jego końcówki, żeby umieć grzecznie o coś poprosić. Je pourrais, tu pourrais, il, elle pourrait, nous pourrions, vous pourriez, il, elle pourrait. Est-ce que je pourrais prendre un taxi?
Mais bien sûr, Daniel, bien sûr.
Już po chwili byłam w drodze na lotnisko. Pod pachą trzymałam zielony skoroszyt, czyli une chemise verte, zawierający dossier Brésil. A dossier jest to komplet dokumentów dotyczących jakiejś sprawy. Natomiast une chemise nie ma w tym przypadku nic wspólnego, jak kiedyś mi się wydawało, z koszulą. To po prostu tylko synonim. Jest to kartonowa okładka, w której przechowuje się dokumentację.
RFI. Ensemble, parcourons le monde. RFI.
La radio du monde.
La radio du monde.